Kochani, Słowo Boże jest zawsze poruszające i zawsze przynosi nam to cudowne pouczenie Boże, wskazówki dla naszego życia, abyśmy naprawdę rozwijali się na chwałę naszego Pana. Dzisiaj będziemy mówili na temat mój dom będzie nazwany domem modlitwy. Mój dom będzie nazwany domem modlitwy. I to jest niezwykle ważne, abyśmy wiedzieli, że dom modlitwy to jest to miejsce, w którym przebywa sam Bóg. I to jest to miejsce, w którym modlitwy nasze zanoszone przed tron majestatu Bożego doznają wysłuchania. Jesteśmy pełni nadziei, kiedy się modlimy. Nie jesteśmy zrezygnowani na samym początku modlitwy. Pomodlimy się, to wiadomo i to i tak nic nie da, ale no pomódlmy się, no nic innego nie mamy do roboty albo nic innego już nie zostało do zrobienia, prawda? My jesteśmy pełni nadziei. Oczekujemy, że jak się pomodlimy, to Bóg wysłucha modlitwy nasze i da według pragnienia serca naszego. Przypominamy sobie zawsze tą sytuację, przynajmniej ja ją z radością wspominam, kiedy Jezus Chrystus stał przy grobie Łazarza. Łazarz był umarły, leżał w grobie, już cuchnęło z jego ciała. Ale Jezus Chrystus modląc się, pomodlił się, aby Bóg wzbudził go z martwych i powiedział, że ja wiedziałem, Ojcze, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz. I my musimy to za Jezusem Chrystusem dokładnie powiedzieć, dlatego że Jezus Chrystus do nas wyraźnie mówi w nauczaniu, które jest opisane przez apostoła Jana, jest tam to by bardzo wyraźnie podkreślone. Już nie ja będę się modlił za was, ale wy sami będziecie się modlić do Ojca mojego, bo Ojciec mój miłuje was. Prawda? To jest ta sytuacja pełna nadziei, że już nie musimy przez jakiegoś pośrednika się modlić. Naszym pośrednikiem nie jest wcale ktokolwiek ze świętych, który z tej ziemi odszedł, ale naszym pośrednikiem jest sam Ojciec, do którego się modlimy. Słowo Boże wyraźnie mówi, modlimy się to w imieniu Jezusa Chrystusa. Dlaczego w imieniu Jezusa Chrystusa? Dlatego, że Jezus Chrystus nas zbawił. Jezus Chrystus nas odkupił. Jezus Chrystus uczynił nas dziećmi Bożymi. A jeżeli już jesteśmy dziećmi Bożymi, no to mamy też przywileje, które należą do dzieci, prawda? Nie do obcych, ale do dzieci należą. Słowo Boże, które chciałbym, abyśmy na początek przeczytali, to jest Mateusza 21 rozdział od 12 do 22. A gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, mówiąc, któż to jest? Rzesze zaś mówiły, to jest prorok Jezus, ten z Nazaretu Galilejskiego. I wszedł Jezus do świątyni i wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, a stoły wekslarzy i stragany handlarzy gołębiami powywracał. I rzekł im, napisano, dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. I przystąpili do niego ślepi i chromi w świątyni, a on ich uzdrowił. Arcykapłani zaś uczeni w piśmie, widząc cuda, które czynił i dzieci, które wołały w świątyni i mówiły Hosanna synowi Dawidowemu, oburzyli się i rzekli mu, czy słyszysz, co one mówią? A Jezus mówi do nich, tak jest. Czy nigdy nie czytaliście z ust niemowląt i sądzych zgotowałeś sobie chwały? I opuściwszy ich, wyszedł z miasta do Betanii i tam zanocował. A rano, wracając do miasta, łaknął. A ujrzawszy przy drodze jedno drzewo figowe, zbliżył się do niego, ale nie znalazł na nim nic, oprócz samych liści. I rzecze do niego, niechaj się już nigdy z ciebie owoc nie rodzi na wieki. I uschło zaraz figowe drzewo. I ujrzawszy to, uczniowie zdumiewali się, mówili, jakże prędko uschło figowe drzewo. A Jezus odpowiadając, rzekł im, zaprawdę powiadam wam, jeśli byście mieli wiarę i nie wątpili, nie tylko to, co się stało z drzewem figowym, uczynicie, ale gdybyście i tej górze rzekli, wznieś się i rzuć do morza, stanie się tak. I wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie. Wiecie, ja dzisiaj wychodząc z domu, to tak spojrzałem sobie, mam czereśnię przed domem. Nie ma żadnych owoców. Powinienem ją przekląć. No, wprawdzie zima jest, ale nie ma owoców. Prawda? I wydawałoby się, że my, komentując to, co Jezus Chrystus uczynił, powinniśmy się trochę zdziwić. No, przecież nie był to czas na owoce. A Jezus Chrystus przeklął drzewo i ono uschło. jest niezwykle ważne, abyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że jeśli coś jest w Piśmie Świętym zapisane, to to ma wielkie znaczenie. To jest coś, przez co Jezus Chrystus nam chce coś konkretnego pokazać. I to jest ważne. Słowa, to jest ten zapowiedziany prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei, nawiązują wyraźnie do słów Mojżesza, mówiącego, proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi ci Pan Bóg twój. Są to słowa, po których Jezus staje się rozpoznawalny jako zapowiedziany prorok, Mesjasz, Król i Prawodawca. Jest to konkretna wypowiedź, która przyprowadza Jezusa Chrystusa do tego miejsca, w którym jest jakby przedstawiany całemu ludowi, wszystkim Izraelitom jest przedstawiany. Piąta Mojżeszowa, 18 rozdział od 15 do 19 wersetu mówi, proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi ci Pan Bóg twój spośród ciebie, spośród twoich braci. Jego słuchać będziecie. Według tego, jak prosiłeś Pana, Boga Twego na Chorebie, w dniu zgromadzenia mówiąc, nie chciałbym już słyszeć głosu Pana Boga swego i patrzeć nadal na ten wielki ogień, abym nie zginął. Pan rzekł do mnie, słusznie powiedzieli, wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkażę. Jeśli więc kto nie usłucha moich słów, które on mówić będzie w moim imieniu, to ja będę tego dochodził na nim. Widzimy? Słowo Boże bardzo wyraźnie nam mówi o służbie Jezusa Chrystusa jako czymś naprawdę szczególnym. Zobaczmy, tu nie jest powiedziane, że Bóg powoła nam proroka, powoła takiego jak Mojżesz, z nieba go powoła. Nie, powoła go z ludzi. Jezus Chrystus został powołany z ludzi. To nie jest ktoś, kto przyszedł w takim blasku z nieba, zstępował i tak jak Izraelici oczekiwali, że na białym koniu jakiś taki świetlista, taka postać przyjedzie do Jerozolimy i oni wszyscy będą go uwielbiać i on zniszczy tych Rzymian wszystkich i obali ich cesarstwo i cesarstwem największym będzie cesarstwo jakie? Izraelskie, prawda? Czyli moglibyśmy powiedzieć, no, tysiącletnie królestwo. Będzie tysiącletnie królestwo? Ależ tak, będzie. I ono ogarnie całe tereny ogromne i będzie fizycznie istnieć na ziemi. I to są bardzo szczególne chwile, na które czekamy, ale to przyjście Jezusa Chrystusa nie było przyjściem do królowania. Jezus Chrystus przyszedł, by królować, ale nad sercami ludzi. Jezus Chrystus przyszedł jako człowiek, normalny człowiek, tak jak każdy inny. Dlatego jest porównanie, że wzbudzi wam proroka takiego, jak ja jestem, Mojżesz powiedział. Dlaczego? Bo Jezus Chrystus był taki jak Mojżesz. Miał ręce, miał nogi, normalnie był zbudowany tak jak Mojżesz. I to są te rzeczy, na które musimy zwrócić uwagę. Drzewo figowe. Czemu tak postąpił Jezus Chrystus, czemu nie inaczej? Dlaczego jest tak wyraźnie powiedziane, że Jezus Chrystus to zwykły człowiek, tak jak każdy z nas? Dlatego, że Bóg czyni wszystkie rzeczy ze względu na człowieka na ziemi. Jeśli o ziemi mówimy, to ziemia, cała ziemia została przekazana człowiekowi. Cała ziemia. Ludzie się wybierają na Księżyc, wybierają się na Marsa, już prawdopodobnie niedługo będą na Marsie mieszkać, a na Księżycu to powiedzieli, że w 2024 roku już będą bazy, w których będą normalnie przebywać naukowcy, którzy będą badania prowadzić. No zobaczymy, może i tak, może nie, bo to jest akurat rok, którego ja mam szansę doczekać, jeśli Bóg przedłuży moje życie. Także no zobaczę, czy to tak się będzie działo. Jeśli będzie się działo, no to co? Nic nadzwyczajnego. Ludzie mogą sobie lecieć, gdzie chcą. Jeśli są w stanie dolecieć do gwiazdy, niech lecą sobie do gwiazdy. Ale nie gwiazdy, nie księżyc, nie Mars został przekazany człowiekowi do zarządzania, tylko Ziemia. Prawda? I Słowo Boże o tym wyraźnie mówi. Mieszkańcy Ziemi to są ci, którzy tutaj są w imieniu Jezusa Chrystusa, w imieniu Boga Wszechmogącego i wszystko tu się rozgrywa ze strony Bożej w kierunku człowieka. A więc nawet Wybawiciel musiał wyjść z rodu ludzkiego, prawda, z pokolenia Dawida. To musiało być po prostu wzięte z ludzi. I z ludzi będzie Boże prowadzenie tego wszystkiego, co na ziemi będzie się działo Dlatego tak ważne jest, abyśmy my zdawali sobie sprawę, że nas Bóg powołuje nie jako jakieś szczególne istoty, ale takimi jak Jezus nas powołuje. Takimi jak Jezus. I my będziemy takimi jak Jezus, nie więcej, tylko tyle, jak Jezus tutaj na ziemi jako człowiek i to nam wystarczy. I Słowo Boże o tym bardzo wyraźnie mówi. Więc mamy do tego dążyć, więc mamy się o to starać. Dlatego mamy zwracać uwagę na zachowanie Jezusa Chrystusa na ziemi, bo to jest dla nas przykład. To samo zostało powtórzone w Dziejach Apostolskich przez Piotra. Dzieje 3 rozdział, 22, 23 werset. Później jeszcze w 7 rozdziale też jest to powtórzone. I 22 werset mówi, wszak Mojżesz powiedział proroka, jak ja spośród braci waszych wzbudzi wam Pan Bóg. Jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. I stanie się, że każdy, kto by nie słuchał owego proroka, z ludu wytępiony będzie. Jeśli ludzie nie będą słuchać głosu Jezusa Chrystusa, to z ludu wytępieni będą. Co to oznacza? To znaczy, że nie będą wśród oblubienicy, nie będą wśród zbawionych. Nie ma żadnej szansy. To jest głos Jezusa Chrystusa, który się rozlega i do nas jest mówiony. Jeśli nie słuchasz tego głosu, na pewno nie wejdziesz do Królestwa Niebios. Na pewno nie wejdziesz. Musisz słuchać Jezusa Chrystusa. I dlatego jesteśmy tak bardzo nastawieni na głos Słowa Bożego, na głos proroczy, na głos, w którym Bóg przez wizję nam coś pokazuje. Dlatego jesteśmy tacy wyczekujący, że Bóg coś do nas powie. Jak bardzo czekamy, jak bardzo ja czekam, nie wiem czy wszyscy, ale no ja bardzo czekam na ten czas, kiedy będzie środa, kiedy znów Bóg będzie mówił. To jest naprawdę wielkie oczekiwanie. Jak bardzo czekam, że na przykład ktoś na tym miejscu stanie, będzie usługiwał Słowem Bożym. Wiecie, to jest bardzo znamienne i dla mnie bardzo ważne, jeżeli ja mogę wam usługiwać Słowem Bożym, przekazywać wam prawdę Bożą, ale dla mnie jest też bardzo ważne posiedzieć tam na krzesełku i posłuchać, jak ktoś naucza, bo ja też potrzebuję tego nauczania, dlatego że kaznodzieja, który głosi Słowo, nie jest takim, wiecie, całkowicie samowystarczalnym, że sobie tam otworzy Biblię i ma, tylko potrzebuje, żeby ktoś do niego mówił. Bo wiara jest ze słuchania Słowa Bożego. A więc jak siedzę, słucham, to wtedy wzrasta moja wiara. I dlatego wszyscy potrzebujemy tej społeczności z Bogiem i to jest niezwykle ważne. Dlatego patrzymy na to wszystko, co Jezus Chrystus czyni i naśladujemy. I czynimy to, co Jezus Chrystus czynił. A Jezus Chrystus powiedział, mój dom będzie nazwany domem modlitwy. I to jest w zasadzie Jezus Chrystus, nie to, że sam to wymyślił, Jezus Chrystus powtarza tutaj słowa, które wcześniej Duch Święty już powiedział. W Starym Testamencie, w księdze Izajasza, proroka, w 56 rozdziale 7 wersecie jest powiedziane, przyprowadzę ich na moją świętą górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całe palenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. Widzimy? Jezus Chrystus powtarza to, co jest powiedziane. Czyż Jezus Chrystus nie używał tych wszystkich rzeczy, które zostały w Duchu Świętym przez proroków powiedziane? Szczególnie to jest podkreślone, kiedy dwóch uczniów Jezusa Chrystusa szło do Emaus. Pamiętacie? Szli do Emaus, a Jezus Chrystus do nich się przyłączył. I co tam jest napisane? Co Jezus Chrystus im mówił? Jaka pogoda, jaka polityka, co tam Rzymianie zrobili, czy to o tym rozmawiali? Ludzie zazwyczaj o takich rzeczach rozmawiają, o polityce, o wojsku, o jakichś tam wojnach, o jakichś tam wydarzeniach, gdzie jaki wypadek się stał, gdzie kto się powiesił i takie różne rzeczy ludzie sobie opowiadają. Ja nie jeden raz spotykam takich ludzi, którzy ledwie mnie spotkają, już mi mówią, kto się gdzie powiesił. No wiecie, to naprawdę jest żałosne, że ludzie o takich rzeczach rozmawiają. A Jezus Chrystus, począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, nawet tych malutkich, Ozeasz, Amos, Hageusz i tak dalej, mówił, co o nim było napisane przez proroków. Widzimy? Jezus Chrystus korzysta z tego, co już zostało powiedziane. A więc zobaczmy, że my mamy również z tego samego korzystać. Bo Jezus Chrystus odwołuje się i do zakonu, do 10 przykazań, odwołuje się do tego, co prorocy mówili. Wszystko to przypomina ludziom, aby zdawali sobie sprawę z tego na przykład, że 10 przykazań nie mówią o zakazach, tylko o miłowaniu Boga. To jest zasada 10 przykazań. Ale jeśli już nie miłujesz Boga, to pilnuj się, żebyś nie zabijał, żebyś nie kradł, żebyś nie kłamał i takie inne rzeczy. Ale jeśli Boga miłujesz, to i tak tego nie będziesz robić. Także to jest tak na marginesie. Dlatego Słowo Boże nam mówi, że dom Boży jest domem modlitwy. To miejsce jest domem modlitwy. Dom Boży jest domem modlitwy. Ten dom, który stawiamy tam w Styżyńcu, to też nie będzie jakiś tam dom, nie będzie jakaś tam miejsce do towarzyskich spotkań, chociaż to będzie się odbywać, ale to jest dom modlitwy, prawda? I to jest niezwykle ważne. Dlaczego? Bo Słowo Boże mówi, bardzo wyraźnie w Starym Testamencie jest powiedziane, że kiedy Salomon postawił świątynię, to tam są znamienne słowa wypowiedziane. Panie, wysłuchaj, jeżeli ktoś będzie tutaj zanosił modlitwy do Ciebie. Panie, wysłuchaj, jeżeli ktoś będzie gdzieś daleko i zwróci swoją twarz w tym kierunku, tego domu modlitwy. Wysłuchaj ich. I co Bóg odpowiedział na to? Wysłuchałem i jeszcze wysłucham. I to jest niezwykle ważne, żebyśmy wiedzieli, że kiedy zbieramy się na tym miejscu, na nasze modlitwy w domu, w komorze są bardzo ważne, ale najważniejsze jest to, co tu robimy wspólnie razem. Zjednoczymy się, uzgodnimy o jakąś rzecz prosić i Słowo Boże o tym wyraźnie mówi, gdzie dwóch uzgodni. Czyli nie może jeden uzgodnić sam z sobą, tylko musi mieć jeszcze jednego i razem muszą się zgodzić. I to jest modlitwa zgody. I Słowo Boże nam mówi, że takie modlitwy są zawsze przez Boga wysłuchiwane. Także zgadzajmy się, na pewne rzeczy, aby o nie wołać, bo to jest bardzo szczególne uderzenie przeciwko diabelskim atakom. Amen? Amen. To jest cudowne. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że handel w domu modlitwy odbywał się w tak zwanym przedsionku pogan. Przedsionek pogan. Miejsce, w którym mogli się modlić ludzie z narodów. Poganie nie mogli wchodzić dalej, tak jak Izraelici, do miejsca świętego, tylko w przedsionku mogli się modlić. I zobaczmy, jaka sytuacja. Kiedy spojrzymy na kontekst tego wersetu Izajasza, to zauważymy, że Jezus jest oburzony nie tylko tym, że handel odbywa się w miejscu świętym, ale również tym, że miejsce, w którym powinni się modlić ludzie z narodów, jest zajęte przez handel. Wyobrażamy sobie taką sytuację, że poganie przychodzą do świątyni, żeby się modlić i dla nich jest przeznaczony przedsionek, a tam pełno i woły, i najprzeróżniejsze zwierzęta, i ptaki, i gołębie, synogarlice. Wszystko tam jest, hałas, harmider, stoły z pieniędzmi. Jak można się w takich warunkach modlić? Czyli inaczej mówiąc, Żydzi po prostu uniemożliwiali poganom przyjść do świątyni i się modlić. Rozumiemy? To jest sytuacja bardzo szczególna. My musimy zrozumieć, że my się modlimy, ja mówię z pozycji Żydów, my musimy zrozumieć, że my się modlimy do naszego Boga Wszechmogącego i umożliwiamy poganom, żeby też się modlili. Ci, którzy chcą się modlić, żeby się modlili. I dlatego Jezus Chrystus tak wyraźnie określa, że uczyniliście ze świątyni, z mojego domu modlitwy, jaskinię zbójców. Wy zrobiliście z niego jaskinię zbójców. Jest użyte tutaj greckie słowo lestes, czyli rozbójnik, bandyta, pirat, złodziej. To tak, takie znaczenia są tego słowa, które tam jest użyte. Jest to nawiązanie do słów Jeremiasza. Jeremiasz 7:11 mówi tak: może jaskinią zbójców stał się w waszych oczach ten dom, nad którym wzywano mojego imienia. Ja to dobrze widzę, wyrocznia Pana. A więc Bóg mówi: ja to dobrze widzę, co wy robicie, jak wy się zachowujecie. Nawiązanie Jezusa do tych słów i odniesienie ich do kontekstu proroctwa jest zapowiedzią zniszczenia Jerozolimy, że ściągają przekleństwo na świątynię i powstania diaspory żydowskiej za grzechy narodu, czyli rozproszenie Żydów po całym świecie. I to się stało, w zasadzie to spowodowali sami Żydzi. I wierzący ludzie, chrześcijanie, mogą spowodować wiele takich złych rzeczy i to jest powiedziane bardzo wyraźnie w Słowie Bożym, żebyśmy bardzo uważali na nasze zachowanie, dlatego że naszym postępowaniem możemy innych nie przyciągać do Boga, ale możemy ich odpychać od Boga. Możemy ich odciągać. Naszym zachowaniem, naszym sposobem bycia, lekceważeniem różnych rzeczy Bożych, możemy spowodować, że inni ludzie zaczną lekceważyć sprawy Boże. Jeżeli my nie będziemy przywiązywać wagi do Słowa Bożego, do przebywania w zgromadzeniu, do napełniania się Bożym Duchem Świętym, to dajemy przykład. Pewien przykład dajemy tym, którzy nas otaczają. I oni będą nas naśladować. Jeśli jesteś chrześcijaninem wątpiącym, to ludzie wokół ciebie również będą wątpić. Jak ty zaczniesz płonąć na chwałę Jezusa, jak zaczniesz się modlić naprawdę gorliwie i oni zaczną się modlić naprawdę gorliwie. Jeśli zobaczą, że twoje modlitwy są wysłuchiwane, to będą tak się modlić, żeby ich modlitwy też były wysłuchiwane. Przecież to jest takie oczywiste i takie normalne i o tym mówi Słowo Boże. Dlatego Jezus Chrystus tak wyraźnie zwraca uwagę, że z mojego domu uczyniliście jaskinię zbójców. Więc jeżeli chrześcijanin się nie modli, to inaczej mówiąc jest zbójcą. No taka jest prawda. Kochani, taka jest prawda. Słowo Boże nam mówi, że chrześcijanin to jest człowiek modlitwy. To jest człowiek cały czas wołający, cały czas dobijający się do nieba. Słowo Boże wyraźnie mówi, że komu otwierają? Komu otwierają? Temu, który kołacze. Ja już nie jeden raz dawałem ten przykład mężczyzny, który przyszedł do swojego domu i stanął pod drzwiami i czekał, że żona mu otworzy. Rano żona otwiera drzwi, a on śpi na wycieraczce. A ona się pyta go: a czemu ty tu śpisz? Bo nie otworzyłaś. A ty pukałeś? Nie, czekałem, aż otworzysz. Logiczne to? Przecież to całkiem nielogiczne, prawda? Ale chrześcijanin bardzo często właśnie tak się zachowuje. Właśnie tak się zachowuje. Stanie pod drzwiami Jezusa Chrystusa i szuka pomocy od Boga, ale nie kołacze. No to jak nie kołacze, to mu nie otworzą. Jak nie szuka, to nie znajdzie. Jak nie prosi, to nie otrzyma. A więc musimy się nauczyć prosić, szukać i kołatać. Gwałtownicy Królestwo Boże zdobywają. No to kto? No ci, którzy szukają, wołają, ci, którzy kołaczą, to są ci właśnie, którzy Królestwo Boże biorą. Pomoc Bożą uzyskujesz, jak naprawdę gorliwie do Niego wołasz. Do tego wszystkiego przyłączasz jeszcze twoją wiarę. Jeśli nawet masz jej mało, to możesz wołać do Boga Wszechmogącego, aby przydał ci wiary. Tak niektórzy robili i otrzymywali. Dlatego my musimy się nauczyć Bożego sposobu postępowania, postępowania zgodnego z tym, jak nas Jezus Chrystus nauczył. W Jeremiasza w 7 rozdziale od 13 do 15 jest powiedziane: a teraz, ponieważ popełniliście te występki, wyrocznia Pana, i mimo że mówiłem do was nieustannie, niezmordowanie, nie usłuchaliście, a gdy wołałem, nie odpowiedzieliście, uczynię temu domowi, nad którym wzywano mojego imienia, a w którym wy pokładacie ufność, i temu miejscu danemu wam i waszym przodkom to samo, co uczyniłem Sylo. Odrzucę was przed mojego oblicza, podobnie jak odrzuciłem wszystkich waszych braci, całe pokolenie Efraima. Widzimy, jak człowiek nie szuka Boga i dłuższy czas to się dzieje, i dłuższy czas nie ma tej gorliwości domu Bożego przed Bożym obliczem, to co się dzieje, to Bóg odrzuca. I co robi? Rozprasza. My mówimy, no Izraelitów po całym świecie rozproszył, wierzących też rozprasza. Kościoły się rozpadają. Dlaczego? Bo nie ma gorliwości Bożej, bo nie ma szukania Boga, bo nie ma postępowania według Bożego Słowa. Dlatego musimy być gorliwi w szukaniu naszego Pana i Boga. Dlatego musimy być tymi, którzy naprawdę szukają Zbawiciela i Jego pomocy. A dalej w Jeremiasza, w tym siódmym rozdziale, w 34 wersecie jest powiedziane: i sprawię, że zniknie z miast judzkich i z ulic Jerozolimy głos wesela, głos radości, nawoływanie oblubieńca, oblubienicy, bo pustynią stanie się ziemia. Widzimy, ile lat naród izraelski został rozproszony po tej całej ziemi do różnych państw, wcale nie tylko na terenie Izraela, tamtych ziem, a tam była pustynia. Kozy się pasły. Po prostu kozy się pasły. A później, ponieważ było to takie puste miejsce zupełnie, no to napłynęła taka ludność z okolicznych terenów, jacyś pasterze i inni weszli tam. I po prostu zmieniło się. Zaczęli tam mieszkać Arabowie. Zaczęli tam mieszkać islamiści. A więc nic dziwnego, bo naród izraelski rozproszył się, nie było ich tam. Dlaczego? Bo nie szukali Boga. Kościoły Jezusa Chrystusa również się rozpraszają i rozpadają i są na cztery strony świata rozgonieni, jeśli nie szukają Boga. Widziałem taką sytuację w Niemczech wiele lat temu. To było w 90-tych latach jeszcze. Byliśmy na Starym Mieście z tym bratem, u którego tam byłem w Niemczech, i akurat to była niedziela. Myśmy akurat jechali, szli w zasadzie na nabożeństwo do kościoła i on mówi: zobacz, zobacz. Ja mówię: a co takiego? No zobacz przy tym kościele. Taki piękny kościół, wysoki, naprawdę taki czerwonego klinkieru czy cegły wybudowany, no piękny, bardzo duży, bardzo ładny. No mówi: patrz. Ja mówię: no ale na co mam patrzeć? A drzwi były otwarte do tego kościoła i w drzwiach stało dwóch ludzi, dwóch mężczyzn. I stali sobie po prostu i nic nie robili. No mówię: wiesz, kto to taki? Ja mówię: nie, nie wiem. To jest pastor i ten, który wspomaga jego pracę w kościele. Czekają, że ktoś przyjdzie do kościoła. A oni, mówi, tu zawsze, w każdą niedzielę stoją i od wielu lat już widzę, że tam nikt i tak nie wchodzi. I później wiecie, co zrobili? Przerobili kościół na restaurację. Piękna restauracja. Ja tego nie widziałem, ale on później do mnie dzwonił i mi o tym mówił. Piękna restauracja. I już ludzie chodzą. Już teraz chodzą do kościoła. Już kościół jest pełny. Widzimy? A ludzie z tego kościoła gdzie? Rozjechali się po całym świecie. Widzimy? To jest dokładnie to, co z Izraelitami się stało. A więc jeśli nie szukamy Boga, to Bóg po prostu odchodzi. Jeśli my szukamy Boga, jeśli się zgromadzamy na tym miejscu, jeśli mamy gorliwość, to Bóg do nas przychodzi i zaczyna nas poruszać przez swojego Ducha Świętego. I to jest niezwykle ważne, abyśmy sobie z tego zdawali sprawę. Jeśli wierzący ludzie nie będą uwielbiać Boga, jeśli nie będą wznosić swojego głosu, jest tu tutaj opisane, na początku czytaliśmy, z ust niemowląt i ssących przygotowały sobie chwałę. Ale wiecie, dla mnie to jest bardzo budujące, jeśli widzę na przykład, że w kościele są zgromadzeni ludzie i niemowlaki na rękach matek, takie jak Leny, jak inne tutaj dzieciątka, zaczynają na cały głos podnosić ręce i mówić: halleluja, chwała Bogu. Nie bylibyśmy zachwyceni tym? Jeszcze nie mówią, a już mówią. Widzimy? I uwielbiają Boga na cały głos. A jak to się wydarzyło w świątyni, to nauczeni w piśmie i faryzeusze tak się ucieszyli, ręce wznosili, cieszyli się, to takie małe dzieci, patrzcie, co one robią, jak wspaniale uwielbiają Boga, czy tak? Oburzyli się, byli wściekli z tego powodu, że Bóg był uwielbiony. Widzimy, do czego dochodzi naród izraelski, do czego często dochodzą chrześcijanie. Jak dzieci uwielbiają Pana w zgromadzeniu, to oni zabraniają matkom przychodzić na zgromadzenie. Jest wiele zborów w Polsce, w których jest zabronione, żeby matki z dziećmi do jakiegoś tam wieku, nawet nie wiem dokładnie, ale do jakiegoś tam wieku, żeby mają zabronione przychodzenie do kościoła. Tyle na pewno byś się załapała na to. Byś miała zabronione przychodzenia do kościoła. Dziecko urośnie, niech tam się na podwórku bawi, a później dopiero jak już ono będzie rozumieć i będzie cichutko siedzieć w zgromadzeniu, to wtedy może w zgromadzeniu być. Podobałoby się wam takie prawo wprowadzone w tym kościele? No chwała Bogu, że wam się to nie podoba, także cieszę się bardzo i powiem tak, dzieci nigdy nie przeszkadzają w zgromadzeniu. Świątobliwie je wychowujemy, oczywiście modlimy się nad nimi, wkładamy na nie ręce i pewne nieprawidłowości, które się dzieją, to wszystko przez Ducha Świętego jest niwelowane. My uczymy te dzieci, robimy tak wszystko jak trzeba, nawet od pierwszych tych chwil ich życia. I wszystko się układa w taki sposób, że te dzieci swoją obecnością wielbią Jezusa na zgromadzeniu. Widzimy? I to jest niezwykle ważne. I to jest niezwykle ważne. Izraelici tego nie zrozumieli, więc zostali rozproszeni. Z ust niemowląt i sących zgotowałeś sobie słowo, chwałę. Grecznie ainos, pochwała, wysławianie. W Starym Testamencie słowo to jest związane z wychwalaniem Boga, śpiewaniem hymnów pochwalnych. Czasami używane jest dla oznaczenia hymnu nawet. To właśnie słowo, że to jest ta chwała dla Boga. Jezus cytuje tutaj słowa psalmu 8, werset 2 i 3. Panie, Władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi. Ty, któryś wyniósł majestat swój na niebiosa, z ust dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc, siłę, chwałę, wysławianie na przekór nieprzyjaciołom swoim, aby poskromić wroga i mściciela. Widzimy, żeby poskromić diabła, to Bóg wzbudza sobie chwałę z dzieci, z ust niemowląt i ssących. Widzimy? Żeby poskromić Boga. Są to czasy, w których Duch Święty używa nawet małe dzieci, żeby szatan był zatrzymany. I nadchodzą właśnie takie dni, teraz w czasach ostatecznych, kiedy znów właśnie przez dzieci, przez małe dzieci, Bóg będzie w potężny sposób w Duchu Świętym działał. I dzieci będą się przeciwstawiać mocom ciemności, demonom i potężnym siłom świata ciemności. Będą się przeciwstawiać dlaczego? Bo będą napełnione Duchem Świętym. One nie będą się tego bać. Jak Duch Święty do nich powie, a teraz wygoń demony, to dziecko, człowiek dorosły będzie się zastanawiał, wygoń, ale jak, ale co ludzie na to powiedzą, jak się będą zachowywać. I na przykład... W naszym kościele nastąpiło rozdwojenie, kiedy zaczęliśmy wyganiać demony. Dlaczego? Bo niektórzy ludzie powiedzieli, to jest jakieś szaleństwo. To jest jakieś nienormalne, żeby w kościele takie rzeczy się działy. I niektórzy ludzie właśnie takiego zdania są w kościele. Dosłownie, tak? W kościołach, w zborach w całej Polsce zdarzają się takie sytuacje właśnie. Że ludzie wtedy komentują, no jak? Jak można ze zboru, z pomieszczenia Bożego zrobić jakiś psychiatryk? No tak mówię, ja takie słowa słyszałem, ja tylko powtarzam. Tego nie wymyśliłem. Dokładnie słyszałem. Jak można takie psychiatryki zrobić z naszych kaplic? Że ludzie na podłodze leżą, że piana na usta im wychodzi, że rzucają się, że trzeba ich trzymać. No to jest przecież to tym się te powinni zajmować tylko psychiatrzy, tam w szpitalach, tam jest dla nich miejsce. Tu w zborze miejsca nie ma na takie rzeczy. Jest miejsce na takie rzeczy? Oczywiście, że jest. bo ci ludzie potrzebują wolności. I w psychiatryku mogą ich tylko zabić tabletkami. A tutaj mogą być uwolnieni. I są uwolnieni. I są uwolnieni na chwałę naszego Pana i Boga. Widzimy, jak to trzeba, a zobaczmy, w jakie zabłądzenie może pójść Kościół Jezusa Chrystusa. Tak jak poszli też Żydzi. Widzimy? My musimy być nastawieni na Boże działanie. Wspaniałe Boże działanie, aby poskromić wroga i mściciela. Uczniowie Jezusa Chrystusa dziwili się jeszcze jednej rzeczy. Jak tak od razu drzewo figowe uschło? Inne tłumaczenie mówi, jak mogło tak natychmiast usnąć to drzewo figowe? W Ewangelii Marka dowiadujemy się, że nie był to czas na figi, jak wspomniałem na początku. Marka 11:13 mówi, i ujrzawszy z daleka drzewo figowe pokryte liśćmi, podszedł, by zobaczyć, czy może czegoś na nim nie znajdzie. Ale gdy się zbliżył do niego, nie znalazł nic poza liśćmi. Nie była to bowiem pora na figi. A odezwawszy się, rzekł do niego, niechaj nikt z ciebie na wieki owocu nie jada. I słyszeli to uczniowie jego. A 20 werset mówi, a przechodząc rano, ujrzeli drzewo figowe uschłe od korzeni. I wspomniał Piotr i rzekł do niego, mistrzu, oto drzewo figowe, które przekląłeś, uschło. A Jezus odpowiadając, rzekł im, o tak, rzeczywiście uschło. A jak to się to tak stało? Tak Jezus Chrystus mówi? Jezus Chrystus mówi zupełnie o czym innym. Mówi, miejcie wiarę w Boga. Miejcie wiarę w Boga. Bo jeśli wy tak samo uczynicie, stanie się wam. Czyli Jezus Chrystus mówi tutaj o wierze. Nie mówię o tym, że w niewłaściwym czasie to się tam z tymi figami stało na tym drzewie i to, że tak szybko uschło. Jezus Chrystus mówi o wierze. Przez wiarę możecie uczynić. Wszystko możecie uczynić. Rozumiemy to oczywiście, że Jezus nie mógł unieść się gniewem na drzewo, które ze względu na porę roku nie mogło naturalnie wydać owoców. Jezus się nie zdenerwował na drzewo dlatego, że nie była pora, a jednak nie było owocu. O co chodziło? Chodzi tu oczywiście o wymowę symboliczną. Drzewo figowe najczęściej symbolizuje Izraela. Widzimy? Jezus Chrystus w ten sposób chce pokazać, że Izrael nie służy mu. Ozeasz 9 rozdział, 10 werset mówi, znalazłem Izraela jak winne grona na pustyni. Widziałem waszych ojców jak wczesną figę na drzewie figowym. Lecz gdy przyszli do Baal Peor, oddali się hańbie, stali się ohydni jak to, co ukochali. Widzimy? Człowiek wierzący musi zawsze szukać owocu w Duchu Świętym. Człowiek wierzący zawsze musi szukać mocy Ducha Świętego. Człowiek wierzący musi zawsze tęsknić za prowadzeniem Bożym. Człowiek wierzący musi zawsze szukać społeczności z Bogiem. Jak są beznadziejne sytuacje, nie opuścić ręce i powiedzieć, no przegrałem, już wszystko skończone. Nigdy nie jest skończone. Bo Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, powaleni, czyli upadłeś, leżysz, ale niezwyciężeni. Dlaczego? Nawet jeżeli szatan cię powali, leżysz, to i tak cię nie zwycięży, bo w tobie mieszka Jezus Chrystus. Nie jest w stanie ciebie zwyciężyć. I ty musisz o tym wiedzieć, musisz być tego świadomy i musisz korzystać z tego prawa. Nawet jeżeli cię szatan całkiem powali, nie bój się. Jesteś zwycięzcą. Jesteś zwycięzcą, leżącym zwycięzcą. Zwycięzca to nie tylko ten, co stoi, ale nawet ten, co leży, może być zwycięzcą. I w tym samym fragmencie Słowa Bożego jest powiedziane, że my jesteśmy ludźmi, którzy nic nie mają, a wszystko kupują. Nic nie mają, a wszystko kupują. Dlaczego? Dlatego, że w nas mieszka Jezus Chrystus. Moc Boża jest w tobie. Dlatego wiedz, że jesteś w dużo lepszej pozycji niż ktokolwiek inny. jesteś w dużo lepszej pozycji niż demony, niż szatan, bo ty jesteś zbawiony, a on jest potępiony. Widzimy? I szatan nic nie może ci zrobić. Jezus Chrystus wielokrotnie odwoływał się do tego symbolu narodu izraelskiego jako drzewa oliwnego. W Łukasza w 13 rozdziale od 5 do 9 jest powiedziane: bynajmniej powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. I powiedział to podobieństwo. Pewien człowiek miał figowe drzewo zasadzone w winnicy swojej i przyszedł, by szukać na nim owocu, lecz nie znalazł. I rzekł do winogrodnika: oto od 3 lat przychodzę, by szukać na tym figowym drzewie owocu, a nie znajduję. Wytnij je, posłuż jeszcze ziemię, próżno zajmuje. A tamten odpowiadając rzecze: panie, pozostaw je jeszcze ten rok. Aż je okopię, obłożę nawozem, może wyda owoc w przyszłości. Jeśli zaś nie, wytniesz je. Wiesz, o czym tu jest mowa? O tobie i o mnie. Dokładnie tak przykład jest podany przez Jezusa Chrystusa. Jeśli nawet nie wydajesz owocu, to i tak cię Bóg nie wycina. Zawsze czekaj jeszcze trochę, może. Widzimy? Dlatego musimy zawsze zdawać sobie sprawę z tego, że jesteśmy w Bożych rękach, jesteśmy przeznaczeni do zwycięstwa. Jesteś przeznaczony do zwycięstwa. Tylko musisz zachowywać się jak zwycięzca. Nie możesz się zachowywać jak pokonany. Bo człowiek, który traci nadzieję, człowiek, który traci tą werwę duchową, życiową, ginie. Ludzie, którzy są chorzy, lekarze o tym mówią, bardzo wyraźnie o tym mówią. Bardzo ciężko jest leczyć człowieka, który upadł na duchu. Bo on po prostu, nawet jeśli mógłby wyzdrowieć, ginie po prostu. A jeśli nawet jest w bardzo złym stanie, ale ma tą mocną nadzieję, to szybko zdrowieje. I to lekarze wyraźnie mówią. Czy to znaczy, że psychika nasza nas uzdrawia? Nie. To Bóg nas uzdrawia. Bo nadzieję można mieć tylko w Bogu. Nie ma innej nadziei. Jest tylko Bóg i Pan nasz, który nas ratuje. Musimy oczywiście wziąć pod uwagę, że publiczna działalność Jezusa trwała około 3 lat. Bo w Ewangelii Jana jest powiedziano o 3 różnych świętach Paschy, w których uczestniczył Jezus. Każde z nich inne. A więc 3 lata, około 3 lata. I to nam wskazuje na to, że mowa jest tutaj o tej części Izraela, która nie przyjęła Mesjasza. Ci ludzie, którzy są opisani jako figa bez owocu, to są ci, którzy nie przyjęli Mesjasza. My na określenie figi to pokazujemy tak. Co to znaczy? Że nie ma nic. Nic nie ma. A dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że chrześcijanin, dziecko Boże, nie nauczył się spolegać na Jezusie Chrystusie. Jeśli będziesz spolegać na Jezusie Chrystusie, to masz rozwiązanie w każdej sprawie. Nawet beznadziejnej. Amen? Beznadziejnej. Amen? Bóg nam daje te rozwiązania. I my doświadczamy tego, bo to jest naprawdę pochodzące od naszego Pana. Pamiętajmy też, że Jezus chce nas nauczyć wiary i chodzenia w wierze. W Mateusza 21 rozdziale 21-22 wersecie jest powiedziane: Jezus odpowiadając rzekł im: zaprawdę powiadam wam, jeśli byście mieli wiarę i nie wątpili, nie tylko to, co się stało z drzewem figowym uczynicie, ale gdybyście i tej górze rzekli: wznieś się, rzuć do morza, stanie się tak. I wszystko, cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie. A w Marka 11, rozdział 23-24 jest powiedziane: zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by rzekł tej górze: wznieś się, rzuć się w morze, i nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego powiadam wam, wszystko, cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. I w Mateusza 17, rozdział 20 werset mówi, a on im mówi, dla niedowiarstwa waszego, bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze, przenieś się stąd tam, a przeniesie się i nic niemożliwego dla was nie będzie. Wiecie, w jakich okolicznościach to zostało w Mateusza 17, 20 zapisane? Wtedy, kiedy uczniowie Jezusa Chrystusa nie mogli wygonić demona z młodego chłopaka. Ojciec przyprowadził tego swojego syna, oni nie mogli wygonić. Widzimy? Słowo Boże co mówi? Górę możesz przenieść, czyli możesz demony wyrzucić. Jeśli byś miał wiarę jak ziarnko gorczycy. My wyganialiśmy demony skutecznie. I mamy wolnych ludzi od demonów w zgromadzeniu. I teraz możemy powiedzieć, wiara nasza jest wielka. Tak wielka jak ziarnko gorczycy. Co to oznacza? To oznacza, że nie mamy tak wielkiej wiary, ale mamy tak wielką jak ziarno gorczycy. I co to oznacza? Że wystarczy do wygonienia demonów. Widzimy? Bóg daje nam moc. Ale tej mocy możesz nigdy nie użyć. Możesz nigdy nie użyć. Wiecie, jest pewna rasa psów, która jest bardzo duża, ogromne psy. I wiecie, i mają ogromną siłę. Ważą więcej czasem jak człowiek. I mają ogromną siłę, ale są tak łagodne, że możesz mu usiąść na nosie i on nic nie zareaguje. Kompletnie nic. Będzie leżał przygnieciony. To jest taki przykład na wierzącego człowieka, który nie używa mocy, która została mu dana. Diabeł będzie ci siadać na nosie. Będzie ci grać na nosie, a ty nie będziesz reagować w ogóle. Dlaczego? Bo ci się będzie zdawać, że nie masz mocy. Że nie jesteś w stanie przeciwstawić się tak wielkiemu diabłu. Czy diabeł jest wielki? No jest wielki. A kto jest większy? Jezus Chrystus. A w tobie mieszka Jezus Chrystus, nie diabeł. Dlatego jesteś mocniejszy. Dlatego jesteś mocniejszy. Dlatego możesz mu się przeciwstawiać. Amen? Będziemy się przeciwstawiać? Będziemy. I to jest naprawdę wspaniałe, że możemy w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa iść do przodu. Będziemy się modlić.